W Radiu Maryja Czas na Wiadomości. Zapraszamy.
Premierzy Polski i Izraela podpisali wspólną deklarację dotyczącą kwestii historycznych.
Wskazano w niej, że rządy obu krajów nie zgadzają się na działania polegające na przypisywaniu Polsce lub całemu narodowi polskiemu winy za okrucieństwa popełnione przez nazistów i ich kolaborantów z różnych krajów.
Podkreślono, że Holokaust był bezprecedensową zbrodnią popełnioną przez nazistowskie Niemcy przeciwko narodowi żydowskiemu i wszystkim Polakom żydowskiego pochodzenia.
Rządy obu krajów z dumą wspominają w dokumencie heroiczne czyny licznych Polaków, w szczególności sprawiedliwych wśród narodów świata, którzy z narażeniem życia ratowali Żydów.
W deklaracji potępiono też wszelkie formy antysemityzmu i odrzucono antypolonizm oraz inne negatywne stereotypy narodowe.
Ta deklaracja pokazuje zupełnie nowy wymiar rozumienia Polski na arenie międzynarodowej, mówił na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.
Nowy wymiar rozumienia sprawy polskiej przez pryzmat naszych partnerów izraelskich, amerykańskich, środowisk żydowskich, które są w tym kontekście bardzo ważne, bo przecież tego właśnie dotyczył spór roli Polski. Ja przypomnę tylko w tym momencie rzecz jak najbardziej oczywistą dla większości Polaków, ale na świecie rzecz w mniejszym stopniu docenianą, że Polska, stawiając opór hitlerowskim Niemcom, jako pierwsza w ogromnym stopniu zmieniła losy historii, losy świata, ponieważ to największe zło, jakim były hitlerowskie Niemcy, nazistowskie Niemcy, w końcu zostało pokonane.
Szef rządu wskazywał też, że dzięki tej deklaracji bronimy honoru naszych ojców.
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej z podpisem premiera Izraela, który reprezentuje w ogromnym stopniu również całe środowisko żydowskie, pojawiają się takie sformułowania, których nikt się nie spodziewał, że bardzo wielu Polaków, numerous Poles, że bardzo wielu Polaków ratowało Żydów w czasie II wojny światowej, że polskie państwo podziemne nie tylko stanęło na wysokości zadania i w niezwykle trudnych okolicznościach II wojny światowej pokazało, że zachowało się jak trzeba, jak mówiła Danuta Siedzikowna, pokazało jak trzeba było się zachować.
Premier Izraela Benjamin Netanyahu na konferencji w Izraelu podkreślił, że określenie polskie obozy śmierci jest błędne.
Netanyahu potępił każdy przypadek okrucieństwa dokonany na Żydach przez Polaków w czasie II wojny światowej i jednocześnie podkreślają, że wielu Polaków ryzykowało życie, by Żydów ratować.
Prezydent Andrzej Duda podpisał uchwaloną w środę nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która zakłada odejście od przepisów karnych.
Projekt noweli rano wpłynął do Sejmu. Przed południem poparli ją posłowie, a później Senat. Zmiany uchylają artykuł 55a, który grozi m.in. więzieniem za przypisywanie Polakom odpowiedzialności za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej.
A w uzasadnieniu zmian w nowelizacji o IPN podkreślono, że bardziej efektywnym sposobem ochrony dobrego imienia Rzeczpospolitej Polskiej i narodu polskiego, biorąc pod uwagę cele ustawy, będzie wykorzystanie narzędzi cywilnoprawnych.
Premier Mateusz Morawiecki, przemawiając w Senacie, wskazywał, że jego rząd proponuje korektę przepisów o IPN z punktu widzenia zapisów wcale nie tak istotną, ale z punktu widzenia rzeczywistości prawnej, prawnokarnej dla partnerów Polski zauważalną.
Dodał, że dojrzałe państwo wyciąga wnioski i potrafi zmodyfikować swoją linię.
A jednocześnie ja mam pełne przekonanie po tych 5 równych miesiącach bardzo szorstkiego dialogu, często z naszymi partnerami, że jesteśmy nie tylko na dobrej drodze do podniesienia, to już się stało, podniesienia świadomości, podniesienia wiedzy o tym, jaka była prawda historyczna czasów II wojny światowej, ale jesteśmy na dobrej drodze do czegoś jeszcze trudniejszego, a mianowicie do zrealizowania naszych postulatów, że nie wolno również na arenie międzynarodowej kłamać, przedstawiać przeinaczeń dotyczących odpowiedzialności i współodpowiedzialności za monstrualne niemieckie zbrodnie, niemieckie i sowieckie, ale mówiąc o Holokauście, akurat to wyłącznie niemieckie zbrodnie II wojny światowej.
Po tym, jak Senat przyjął nowelizację, szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że prezydent Andrzej Duda ją podpisał.
Informuję, że pan prezydent po konsultacjach z Biurem Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta, podatkowych opiniach prawnych podjął decyzję o podpisaniu dzisiaj uchwalonej ustawy o nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. pan prezydent zdecydował o skróceniu terminu, o podpisaniu tej ustawy w najkrótszym możliwym terminie na osobisty wniosek i po rozmowie z panem premierem, który złożył tę prośbę w imieniu większości parlamentarnej, ażeby podpisać tę ustawę w możliwym najkrótszym możliwym terminie.
Światowy Kongres Żydów z zadowoleniem powitał w środę podjęte w Polsce działania zmierzające do usunięcia z ustawy o IPN zapisów o sankcjach karnych za jej naruszenie.
Przepisy uchwalonej przez Sejm w styczniu tego roku noweli ustawy o IPN wywołały krytykę m.in. ze strony Izraela i Stanów Zjednoczonych, a także Ukrainy. Przepisy te obowiązują od 1 marca.
W Senacie odbyło się kolejne spotkanie wiceszefa Kancelarii Prezydenta, ministra Pawła Muchy z marszałkiem Izby Stanisławem Karczewskim.
Rozmowy poświęcone były referendum konsultacyjnemu w sprawie konstytucji. Relacje na ten temat przygotowała redaktor Zuzanna Dąbrowska.
To już drugie spotkanie prezydenckiego pełnomocnika do spraw referendum z marszałkiem Senatu. W połowie miesiąca poznaliśmy 15 pytań, które mogą się znaleźć w referendum. Po pierwszym spotkaniu Pawła Muchy i Stanisława Karczewskiego poinformowano, że pytań będzie ostatecznie nie więcej niż 10. Dziś ustaliliśmy, że w przyszłym tygodniu spotkam się z panem prezydentem, powiedział marszałek.
I skłaniamy się ku temu, aby wniosek o przeprowadzenie referendum był rozpatrywany przez Senat na jednym z posiedzeń w lipcu. Nie wiem, czy pierwsze, czy drugie posiedzenie, mamy dwa. Tego jeszcze nie ustaliliśmy, ale pewno to będzie na drugim posiedzeniu lipcowym, 10-11 lipca.
Minister Paweł Mucha zaznaczył, jesteśmy coraz bliżej ostatecznych decyzji.
Mamy deklarację dotyczącą określenia terminu głosowania w Senacie, więc najprawdopodobniej to głosowanie byłoby w lipcu. Ja będę niezwłocznie te prośby pana marszałka, oczekiwania wyrażone przez pana marszałka, przekazywał panu prezydentowi. Wiemy z harmonogramu, że termin, który jest możliwy dla przedłożenia przez pana prezydenta projektu postanowienia, to jest termin 23 lipca. Pan marszałek w harmonogramie posiedzeń Senatu ma posiedzenie po tym terminie przypadające w lipcu, więc jeżeli będzie taka decyzja pana prezydenta uwzględniająca prośbę pana marszałka, wtedy można się spodziewać, tak jak pan marszałek powiedział, że jeszcze w lipcu byłaby podejmowana uchwała przez Senat, która w tej procedurze określonej przepisem artykułu 125 Konstytucji przesądzałaby, czy referendum zostanie zarządzone.
W obozie rządowym nie ma wciąż pełnej zgody co do daty referendum. Prezydent chciałby, aby głosowanie odbyło się w dniach od 10 do 11 listopada. Tymczasem wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki stwierdził, że dobrą datą byłaby data wyborów do Europarlamentu. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Wszystkie kluby parlamentarne opowiedziały się za dalszymi pracami nad tak zwanym pakietem odpadowym. Nowe prawo ma ukrócić patologię w systemie śmieciowym. Część opozycji przekonuje jednak, że przepisy są niedopracowane i mogą przysparzać problemy legalnie działającym firmom.
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie nowelizacji dwóch projektów ustaw o odpadach oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska autorstwa resortu środowiska.
Ma to związek z kilkudziesięcioma pożarami składowisk, do jakich doszło w ostatnim czasie w naszym kraju.
W ten sposób przestępcy pozbywali się śmieci. W wyniku pożarów i trującego dymu ucierpiały setki osób, a także środowisko naturalne.
Projekt w Sejmie przedstawił minister środowiska Henryk Kowalczyk.
Mam nadzieję, że zaproponowane w obu projektach zmiany pozwolą na skuteczne wyeliminowanie przyczyn patologii w gospodarce odpadami, które prowadzą do nadmiernego gromadzenia odpadów, niezajmowania się nim, a na końcu porzucania bądź niestety podpalania. To oczywiście jest taki najpilniejszy pakiet zmian, który chcemy wprowadzić, reagując na to, co się w tej chwili dzieje. Natomiast sama problem gospodarki odpadami, problem rozwiązań systemowych, to jest problem utrzymania czystości, porządku w gminach, poziom recyklingu i tak dalej, będziemy proponować, ale to już w trybie zwykłym, w następnych etapach prac legislacyjnych.
W myśl projektów ustaw przed wydaniem zezwolenia na składowanie odpadów podmiot będzie musiał zapłacić kaucję gwarancyjną. Ponadto firmy będą musiały wykazać, że są właścicielami gruntu. Będzie też obowiązek prowadzenia monitoringu na składowiskach.
Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę, że zmiany w gospodarowaniu odpadami są zgodne z jej wcześniejszymi zaleceniami.
Zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami przedsiębiorcy od teraz uzyskają bez wizyty w Urzędzie Skarbowym.
Umożliwia to nowa internetowa usługa, którą uruchomił Resort Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Ministerstwem Finansów. Po dokument mogą sięgać nie tylko prowadzący działalność gospodarczą, ale też banki dla celów kredytowych.
Aby uzyskać zaświadczenie online, należy założyć konto na portalu biznes.gov.pl. Tam dostępne są odpowiednie formularze, które zainteresowany musi wypełnić. Potem urząd w ciągu 7 dni odpowie na złożony wniosek. Opłata skarbowa za wydanie dokumentu to 21 zł.
Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz podkreśla, że rozwiązanie jest dużym udogodnieniem dla przedsiębiorców.
Możliwość pobierania zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami przez przedsiębiorców to jedna z postulatów, które zawarliśmy w Konstytucji dla biznesu, a konkretnie nowelizacja ustawy o Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej. Dzięki temu udogodnieniu wprowadzonemu przez Ministerstwo Finansów przedsiębiorca za sprawą portalu biznes.gov.pl będzie takie zaświadczenie mógł pobrać. Dzisiaj zajmuje mu to kilka dni i musi to zrobić manualnie, pukając od drzwi do drzwi. Dzięki tej zmianie drobnej likwidujemy tę drobną uciążliwość i sprawiamy, że rzeczywiście przejście od Polski papierowej do Polski cyfrowej staje się znowu coraz bardziej realne.
Za pośrednictwem nowego portalu można uzyskać nie tylko zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, również między innymi zarejestrować kasę fiskalną oraz wysłać zawiadomienia o niej.
Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans dostał od Kolegium Komisarzy mandat do wszczęcia procedury o naruszenie prawa Unii Europejskiej wobec Polski w tych sprawach, które uzna za stosowne, podała polska agencja prasowa, powołując się na źródła unijne.
Niewykluczone, że w najbliższym czasie Komisja rozpocznie taką procedurę dotyczącą ustawy o Sądzie Najwyższym.
We wtorek w Luksemburgu odbyło się kolejne wysłuchanie polskich władz w sprawie reformy sądownictwa. Po debacie obie strony, przedstawiciele Komisji Europejskiej i władz w Warszawie, zapewniały o kontynuacji dialogu i nadziei na polubowne załatwienie sporu.
Według Timmermansa nadal istnieje systemowe zagrożenie dla praworządności i oczekuje on od polskich władz kroków w tej sprawie. Działania Komisji Europejskiej wobec Polski prowadzą do destrukcji wspólnoty, powiedział politolog profesor Mieczysław Ryba.
To jest jakiś kolejny etap planu Timmermansa i otoczenia, żeby Polskę grzać, grillować. Temat praktycznie nie do wygrania przez Komisję Europejską. Natomiast zaszkodzić dobremu imieniu zawsze można. Presję wywierać zawsze można w kontekście zwłaszcza dyskusji budżetowej. No, rzecz skandaliczna, jeśli bierzemy pod uwagę meritum sprawy, ale tak to widać będzie prowadzone i tutaj chyba kompromisu nie należy się spodziewać. Wszyscy widzą, co się dzieje, że Komisja zamiast jednoczyć Unię, stawiając Polskę pod pręgierzem, że prowadza destrukcję, rozpad.
Kwestia praworządności w Polsce i ewentualnych dalszych kroków w procedurze artykułu 7 traktatu będzie dyskutowana na następnym spotkaniu ministrów do spraw europejskich w ramach Rady Unii Europejskiej. Ma podczas niego dojść do oceny sytuacji.
A następna regularna Rada do spraw ogólnych zaplanowana jest na wrzesień.
Bóg nie powołał nas do życia, abyśmy trwali w ucisku, ale abyśmy byli wolni i żyli we wdzięczności, powiedział ojciec święty Franciszek w Watykanie.
Papież kontynuował rozważania na temat dekalogu. W środę zatrzymał się nad słowami proklamacji. Ja jestem Panem, Twoim Bogiem, który wyprowadził Cię z ziemi egipskiej, gdzie byłeś niewolnikiem.
Ojciec Święty zwrócił uwagę, że proklamacja ta rzuca światło na cały dekalog, także na nasze życie chrześcijańskie, które jest przede wszystkim wdzięczną odpowiedzią szczodremu Ojcu.
Chrześcijanie, którzy wypełniają tylko obowiązki, twierdzą, że nie mają osobistego doświadczenia tego Boga, który jest naszym, zauważył papież. Jak podkreślił, stawianie prawa przed relacją nie pomaga w pielgrzymowaniu wiary.
Ojciec Święty zachęcił też wiernych, by zwracali się do Boga o wyzwolenie, a na zakończenie audiencji papież pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Pozdrawiam serdecznie Polaków, którzy przybyli z Polski i zagranicy w pielgrzymce do grobów świętych apostołów Piotra i Pawła. Pozdrawiam pielgrzymów z Łodzi, towarzyszących swemu arcybiskupowi, który otrzyma paliusz metropolity. Witam również nowo wyświęconych diakonów z archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej. Życzę wszystkim, by okres wakacji, który się rozpoczyna, był dla Was czasem wypoczynku i okazją uwielbiania Boga za dzieło stworzenia. przyznając się zawsze do Chrystusa. Serca wam błogosławię.
Pielgrzymi z Łodzi przyjechali do Watykanu razem z księdzem arcybiskupem Grzegorzem Rysiem, który w piątek otrzyma paliusz wraz z innymi metropolitami z całego świata. Audiencję możecie państwo zobaczyć w całości na www.radiomaryja.pl.
To były wiadomości w Radiu Maryja.